Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz analityk Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o Gruzji. Gruzji, która płonie na ulicach stolicy tego kraju, Tbilisi. Wielotysięczne protesty, które policja próbuje pacyfikować gazem łzawiącym, armatkami wodnymi. Są przeszukania w biurach gruzińskich opozycyjnych partii, aresztowania wśród przeciwników władzy. Od 28 listopada właśnie w stolicy i w innych też miastach Gruzji do tych antyrządowych wystąpień regularnie dochodzi. Co się dzieje w kraju, panie doktorze, który jeszcze niedawno był tak blisko Unii Europejskiej?
Przede wszystkim ja myślę, że te protesty są konsekwencją tego, że społeczeństwo gruzińskie jest szokowane obecną polityką władz. Przede wszystkim tego ugrupowania, które jest u steru rządów od 2012 roku, czyli gruzińskiego marzenia. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej przedstawiciele tej partii wprost deklarowali, że są zwolennikami integracji europejskiej, że integracja europejska jest jak gdyby kluczowym...
Gruzińskie marzenie ma to wpisane w swój program, także wpisało te aspiracje unijne do konstytucji.
Dokładnie. I tutaj oni jak gdyby sugerowali, że integracja z Unią będzie po prostu negocjowana na ich zasadach. Czyli oni sami też chcą tak asertywnie do tego podejść. To nie może być tak, że przyjmujemy tylko i wyłącznie te żądania, które płyną z Unii Europejskiej, tylko my też chcemy jak gdyby stawiać swoje własne postulaty. Co oczywiście jest pewnym populizmem, czy jakąś taką polityczną utopią, bo wiemy, że nie tak wygląda negocjowanie akcesji do Unii Europejskiej. Po prostu mamy wypełnić określone zobowiązania, musimy wdrożyć określone reformy i stopniowo, krok po kroku zbliżać się do struktur unijnych. To nie jest tak, że pewne kwestie są po prostu do negocjowania. Pewne reformy, pewne zmiany muszą być po prostu przeforsowane. Pamiętamy sami, że nie wszystkie reformy czy gospodarcze, czy prawne były w Polsce przyjęte z jakimś tam entuzjazmem, ale mieliśmy świadomość tego, że to jest po prostu jak gdyby konieczne, aby stać się częścią Zjednoczonej Europy. I tutaj te hasła, one oczywiście spotykały się ze zrozumieniem społeczeństwa, bo trafiały jak gdyby w ten populistyczny nurt, że musimy negocjować bardziej asertywnie, że musimy oczywiście starać się zbliżyć ich w kierunku Europy, ale nie za wszelką cenę. Teraz, kiedy wybory parlamentarne wygrało gruzińskie marzenie, widzimy, że są pewne problemy formalne, bo opozycja kwestionuje ten wynik wyborczy, domaga się powtórzenia wyborów, zarzucając władzy i manipulacje wyborcze różnego rodzaju, ale też wręcz fałszerstwa. Część opozycji w ogóle nie zgodziła się przyjąć mandatów poselskich.
W tym 150-osobowym parlamencie zdaje się 88 osób przyjęło mandaty.
Tak, i to rodzi problemy z punktu widzenia ogólnie...
ustrojowego.
Tak. I dodatkowo pani prezydent Salome Zurabiszwili nie zwołała parlamentu. Więc formalnie pierwsze posiedzenie parlamentu musi być zwołane przez prezydenta. Ona tego nie zrobiła. Parlament sam zebrał się na polecenie liderów gruzińskiego marzenia. Czyli to jest kolejny problem ustrojowy, czy on w ogóle ma prawo obradować i podejmować jakieś wiążące decyzje. I obecnie mamy też taką dość stanowczą postawę pani prezydent, która deklaruje, że ona nie uzna wyborów prezydenckich, które odbędą się 14 grudnia Bo te wybory będą wybrami, dodajmy, pośrednimi.
Tak, czy... w Gruzji nie wybierają obywatele, tylko parlamentarzyści oraz samorządowcy. To jest taki system łączony.
Tak, i tutaj jeżeli chodzi o parlamentarzystów, właśnie problemem jest to, że no nie uda się zebrać odpowiedniej liczby elektorów, ponieważ część osób nie przyjęła mandatów, to po pierwsze. Po drugie, jest kwestia ogólnie dyskusyjna, czy ten parlament jest podmiotem działającym legalnie w obliczu tych kwestii, które poruszyliśmy trochę wcześniej. Tak, tak więc szykuje się zaostrzenie tego konfliktu w najbliższych dniach, w momencie tych planowanych wyborów prezydenckich, bo pojawia się oczywiście pytanie, jak zareaguje obecna partia rządząca na taką postawę pani prezydent, czy siłą usunie ją z urzędu.
No bo ona sama zadeklarowała, że będzie sprawować ten urząd do momentu legalności, legalnego wybrania nowego prezydenta, prawda?
Tak, więc te protesty będą trwały jeszcze zapewne długo. Widzimy, że władze są jednak zdeterminowane. Starają się pacyfikować te protesty. Praktycznie codziennie dochodzi do starć.
No premier Gruzji Irakli Kobachidze, on zapowiada i regularnie o tym mówi, że żadnych negocjacji z opozycją nie będzie. Jego zdaniem oczywiście no, pojawi się ten argument, który pojawia się już od wielu miesięcy, czyli wszelkie działania opozycji finansowane są rzekomo z zagranicy, a też mówi o tym, że żadnej odpowiedzialności władzy, rządu nie widzi, jeśli chodzi o osoby poszkodowane na przykład w tych demonstracjach, w manifestacjach, które, jak powiedzieliśmy, przetaczają się przez cały kraj. Czyli refleksji nie ma, czy po prostu problemu nie ma?
Wydaje mi się, że to jest ta sama narracja, którą znamy z Federacji Rosyjskiej, z Białorusi, gdzie opozycja jest pokazywana jako zdrajcy narodu, jako siły dążące do destabilizowania państwa, jako podmioty, które działają na rzecz interesów jakichś ośrodków zagranicznych.
Widzieliśmy to także przy okazji tych protestów wiosennych, kiedy kwestia dotyczyła tej słynnej ustawy o agentach zagranicznych, prawda? O agentach wpływu.
Tak, więc krótko mówiąc, to jest też pozbywanie podmiotowości opozycji. To nie jest siła, z którą możemy negocjować, to są przestępcy, to są osoby nieracjonalne, to są osoby, które dążą do wywołania wojny, chaosu w państwie i tak dalej. Więc ta narracja jest spójna i jak już powiedziałem, zbliżona do tego, co znamy z Białorusi czy z Rosji. Oczywiście tam to jest posunięte o wiele dalej, tam, bo to jest też inna sytuacja, też jeżeli chodzi o system polityczny. Ale niestety Gruzja idzie tą ścieżką autorytarną i coraz bardziej ten system polityczny zmierza w kierunku takiego systemu autorytarnego. I to jest niepokojące z punktu widzenia Unii Europejskiej, ponieważ mamy świadomość tego, że izolacja Gruzji na arenie międzynarodowej będzie skutkowała po prostu jej zbliżeniem z Federacją Rosyjską. A obecnie...
Czyli kraj, który w 2008 roku prowadził no, krótką, ale jednak wojnę z Rosją. Kraj, któremu Rosja zabrała de facto część terenów, czy wspiera separatystyczne te republiki nieuznawane przez społeczność międzynarodową państwa, między innymi Abchazja, czy para państwa. To państwo, które no, jednak zbliżało się do Unii Europejskiej, jest właściwie wpychane, czy samo się wpycha w te rosyjskie ramiona?
Znaczy, myślę,
co się takiego stało w tej Gruzji, że ten kierunek i wektor się zmienił?
Ja myślę, że tutaj problem jest to, że my jak gdyby trochę patrzymy na ten region z perspektywy naszej europejskiej. A musimy mieć świadomość przede wszystkim tego, że Gruzja jest państwem niewielkim, państwem, które jest bardzo zależne gospodarczo czy politycznie także od Federacji Rosyjskiej. I te siły prorosyjskie, one praktycznie w każdym państwie poradzieckim są obecne. One są też wspierane, dodajmy, przez Federację Rosyjską. I tutaj był ten sam scenariusz. Krótko mówiąc, Rosja zaoferowała tym siłom prorosyjskim pewne intratne możliwości.
Czy chodzi o pieniądze?
Tak, chodzi oczywiście o pieniądze i zauważmy, że te osoby, które przejęły władzę, dyskredytując ten kurs reformatorski prozachodni, taki wyraźnie prozachodni Michaela Saakaszwilego i jego zwolenników, oni postawili na takie jak gdyby racjonalne podejście. I to ta kwestia tego tak zwanego podejścia racjonalnego do polityki zagranicznej, wielowektorowej można powiedzieć, ona była takim kluczowym postulatem gruzińskiego marzenia. Czyli musimy dbać o własny interes, gruziński interes rzekomo, tak? Ale czym jest ten gruziński interes, jak go zdefiniować? No oni go definiowali w ten sposób, że to jest trochę balansowanie między wschodem i zachodem, i korzystanie z tych możliwości, które daje położenie geopolityczne Gruzji. Czyli możemy handlować i z Rosją, i z Zachodem. Możemy współpracować i z Rosją, i z Zachodem. To trochę przypomina taką politykę wielowektorowości, jaką znamy z Ukrainy. I wiemy, jak ona się skończyła. W pewnym momencie jednak przychodzi taka chwila, że trzeba zdecydować, czy idziemy na wschód, czy idziemy na zachód. Bo Rosja też nie będzie tolerowała takiego balansowania, albo inaczej, będzie je tolerowała do pewnego tylko momentu. Do momentu, kiedy to państwo będzie jednak w tej strefie wpływów rosyjskich. Jeżeli ono będzie próbowało się uwolnić, jak Ukraina na przykład, to działania rosyjskie mogą być bardzo agresywne. I tutaj, jeżeli chodzi o Gruzję, to jest podobny scenariusz. Krótko mówiąc, Gruzini oczywiście mają określone korzyści z tego, że współpracują z Federacją Rosyjską. Wiemy o tym bardzo dobrze. To jest kwestia wymiany handlowej, to jest kwestia eksportu produktów gruzińskich na rynek rosyjski, bardzo chłodny w tym momencie, bo jak wiemy, Rosja nałożyła embargo na produkty spożywcze na przykład z Unii Europejskiej, ale częściowo także z Turcji. Więc Gruzini mogą sprzedawać swoje produkty, mogą zarabiać na turystyce z Rosji, mogą pośredniczyć w handlu międzynarodowym z Rosją.
Bo wiele... No i to widzimy, wystarczy każdy, kto w tym ostatnim czasie też miał okazję być w Gruzji, na pewno to zauważył. Duża liczba Rosjan, którzy no właściwie wszędzie ich widać, wszędzie są aktywni, ale no właśnie ta wymiana handlowa, czyli słynna droga wojenna w kierunku przejścia granicznego z Rosją, no wypełniona właściwie dzień w dzień tysiącami tirów. Ta droga, która ma ponad 100 kilometrów, ona jest na jej poboczach ciągną się wielokilometrowe kolejki tirów.
Ale też trzeba powiedzieć szczerze, że jednak obecne władze także kontynuują ten proces modernizacji państwa. Jeżeli obserwujemy na przykład drogi gruzińskie, te inwestycje w infrastrukturę na przykład, to są inwestycje na szeroką skalę i one też są możliwe dzięki wpływom budżetowym, które Gruzja czerpie między innymi właśnie z tytułu handlu zagranicznego, z tytułu turystyki, z inwestycji zagranicznych, które trafiały do Gruzji z kierunków różnych. I to dla wielu Gruzinów się po prostu podoba. Oni też, mówiąc krótko, boją się wojny z Rosją i
tym bardziej, że władza podsyca tego typu jakby nastroje czy emocje, które mówią, nie chcemy scenariusza ukraińskiego. To znaczy pchanie kraju w kierunku Europy przeciwko Rosji może się skończyć tym, czym się skończyło na Ukrainie, czyli wojną, a tej wojny nie chcemy.
Co więcej, nawet specjaliści gruzińscy mówią wprost, że w przypadku, gdyby doszło do takiego scenariusza jak z 2008 roku, to wojna nie trwałaby kilku dni. Nie byłoby takiego polityka jak George Bush na przykład, czy Lech Kaczyński, czy wtedy chyba był Nicolas Sarkozy, tak mi się wydaje, prezydentem Francji, którzy po prostu w sposób taki radykalny, szybki, gwałtowny wsparli Gruzję. Z jednej strony solidaryzując się z tym państwem, ale także prowadząc nieoficjalne rozmowy z Kremlem. Bo tak naprawdę to te naciski wywierane na Kreml zatrzymały armię rosyjską. Dzisiaj to jest praktycznie niemożliwe. Także z powodu tej sytuacji, jaka jest w tych relacjach między Zachodem a Rosją. Czyli krótko mówiąc, taka wojna, czy agresja Rosji na Gruzję zakończyłaby się szybkim zwycięstwem Rosji. jak to mówią niektórzy analitycy gruzińscy, znalazłoby się 300 rakiet w arsenale rosyjskim, aby jest, czy szachedów, żeby skierować się na Gruzję, a to w dużej mierze by przesądziło dalsze losy takiej agresji. Więc armia gruzińska jest w stanie opłakanym. Nie było czynionych przez lata jakichś takich, można powiedzieć, znaczących inwestycji w armię. To też w pewnym sensie było konsekwencją tej polityki niedrażnienia Rosji. To samo pamiętamy, jeżeli chodzi o Ukrainę w 2014 roku. Wielu analityków wojskowych podkreśla, że ona po prostu była rozbrojona, ona była nieprzygotowana na agresję rosyjską. Tak samo dzisiaj Gruzja jest militarnie po prostu nieprzygotowana na ewentualną agresję ze strony Federacji Rosyjskiej. A przede wszystkim jednak, wracając do clou, obecna władza czerpie ogromne korzyści finansowe z tego status quo, jaki jest. Czyli to są powiązania nie tylko o charakterze politycznym, ale też biznesowym. Sam Bidzina Iwaniszwili przecież jest oligarchą, który dorobił się milionów na interesach Federacji Rosyjskiej. Tak samo ludzie z jego otoczenia mają rozbudowane interesy, jeżeli chodzi o właśnie Federację Rosyjską. I tutaj z punktu widzenia Kremla taka sytuacja jest jak najbardziej korzystna, bo Rosja potrzebuje państwa, które będzie właśnie w zawieszeniu między Wschodem i Zachodem i będzie pośredniczyło w wymianie handlowej, tej międzynarodowej, będzie umożliwiało obchodzenie sankcji. I to jest korzystne tak naprawdę i dla Federacji Rosyjskiej, i dla Gruzji. Unia Europejska ma tego świadomość oczywiście, ma tego świadomość i politycy unijni wiedzą o tym od dawna. Tym niemniej jednak to, co jak gdyby powstrzymuje Unię Europejską przed jakimiś takimi działaniami dość radykalnymi w kontekście właśnie polityki Gruzji, to jest ogromne oparcie społeczeństwa obywatelskiego dla zbliżenia z Unią Europejską, bo około 80% Gruzinów jest za członkostwem Gruzji w Unii Europejskiej. To jest ogromny odsetek. Nawet wydaje mi się, że obecnie wyższy niż jeżeli chodzi o społeczeństwo ukraińskie. Podobnież większość Gruzinów jest za członkostwem Gruzji w NATO. Więc tutaj, jeżeli Unia Europejska, czy ogólnie Zachód podjęłaby decyzję, czy Zachód podjęłaby decyzję o nałożeniu sankcji na Gruzję, to one nie mogą uderzyć w społeczeństwo obywatelskie, tylko raczej w elity, w polityków, którzy popierały represje wymierzone w społeczeństwo obywatelskie, które popierało zbliżenie z Rosją. Bo jeżeli decydujemy się na sankcje gospodarcze, to może to osłabić po prostu prozachodnie nastroje czy dążenia w społeczeństwie gruzińskim.
Społeczeństwie, które chce zbliżenia z Unią Europejską, chce integracji europejskiej, o czym dziś rozmawiamy z doktorem Andrzejem Szabociukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I do naszej rozmowy w studiu wschodnim wracamy za kilka chwil.